Chwała Jezusowi. Jaki to jest niezwykły czas, prawda? Wierzę, że wczoraj żeście spędzili w domach dobre chwile. Dzisiaj tak dobrze widzieć wasze uśmiechy. No, na którą twarz nie popatrzę, to uśmiechnięta. Jeszcze sprawdzę, czy mam guziki zapięte, czy co się stało. Chwała Jezusowi. Wiecie, to jest taki czas, kiedy ludzie mówią o rzeczach niezwykłych. Jedni się zastanawiają, jak to jest z nami wierzącymi i zadają sobie pytanie. Ja tu i tam patrzę, czytam różne serwisy, przeglądam artykuły, i co mi tam ludzie podeślą i co sam znajdę. I widzę, jak często świat zadaje pytanie, wy naprawdę wierzycie w to Betlejem, że to się tam wszystko tak działo, jak to pisze Biblia? Wy naprawdę wierzycie w to, że Jezus chodził po wodzie? Wy naprawdę wierzycie w to, że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia? Amen, ja w to wierzę. Chociaż świat się trochę śmieje z nas, że my w to wierzymy, ale ostatnio razem z rodziną oglądałem taki program, który nagrali trochę dla żartów tacy ludzie, którzy się zajmują filmami i postawili w ziemię wryty, wiecie, taki statek kosmiczny. Radiowozy migały lampkami, że niby kosmici wylądowali. Wiecie, żaden człowiek nie podejrzewał, że to może być żart i po prostu ludzie wysiadali z samochodów, filmowali, robili zdjęcia. Prawie natychmiast, wiecie, w ludziach była wiara. Jacie, kosmici wylądowali. W to ludzie dzisiaj wierzą. Natomiast w to, że Syn Boży, że Bóg wcielił się w dziecię w Betlejem, że chodził po świecie, czynił cuda i zmartwychwstał trzeciego dnia, ludziom trudno uwierzyć. To pokazuje, wiecie, duchowy stan świata, w którym żyjemy. Z drugiej strony czytałem pewnego człowieka, który pisze, że święta Bożego Narodzenia, obchodzenie tych świąt to jest wielki grzech, bo jak to można obchodzić? Jezus się wcale nie urodził w grudniu, tak jakby ktoś myślał, że Jezus urodził się w grudniu. Wiecie, w gruncie rzeczy nie wiemy, kiedy Jezus się urodził. Są dwie daty, co do których teolodzy się spierają. Właśnie jedna, że to mogą być okolice gdzieś kwietnia naszego, czyli czwartego miesiąca, a druga, że to możliwe jest, że właśnie gdzieś około 11, 12 miesiąca. Ale wiecie, no nie mamy jakiegoś zegara i w gruncie rzeczy, czy tak naprawdę o to chodzi? Przecież wcale nie o datę tutaj chodzi. I wiecie, co mnie zaciekawiło, że ten sam człowiek, który pisze, ja nie chcę oczywiście tak nazwiskami rzucać, ten sam człowiek, który pisze artykuł, że to jest bardzo źle, że Kościół dzisiaj obchodzi Boże Narodzenie, że my o tym wspominamy, mówimy tak jakbyśmy, nie wiem, do kogoś innego niż Pan Bóg się modlili, to ten sam człowiek pisze jakiś czas później artykuł zastanawiając się, czy rzeczywiście Antychryst już mieszka na świecie, już się narodził, czy się nie narodził. Jeżeli mam się zastanawiać nad czyimiś narodzinami, to na pewno nie jest Antychryst. Chciałbym się zastanawiać nad narodzinami Jezusa w takim razie. Więc myślę, że powinniśmy się umieć cieszyć tym, co mamy, nie pozwolić się zawłaszczyć religii, nie pozwolić się wziąć, nasłuchiwać Bożego głosu, a Boży głos czasami brzmi bardzo niezwykle. Boży głos czasami brzmi prosto z pieca w babilońskich prześladowaniach, gdzie trzech młodych Izraelczyków wołało do króla, nic nam nie jest, mamy się dobrze, jest z nami Jezus. A dzisiaj z tego ognistego pieca zabrzmiał głos Marty. Marta, witamy Cię wśród nas. Cieszymy się, że jesteś. Zaklaskajmy Panu Bogu na chwałę, że ona jest z nami. Chwała Jezusowi. O, widzę jej ręce podniesione. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Chcecie słyszeć więcej świadectw? Oddawajcie Bogu chwałę. Oddawajcie Bogu chwałę, a wasza wiara będzie wzrastać. Wasza wiara będzie wzrastać, będziecie o więcej prosić. Będziecie o więcej prosić, tak kto prosi, ten otrzymuje, a kto otrzymuje, ten dziękuje, a kto dziękuje, ten chwali, a kto chwali, ten składa świadectwo, a kto składa świadectwo, wzbudza wiarę innych, a kto wierzy, ten prosi, a kto prosi, ten... I tak rośnie Kościół. Chwała Jezusowi. Chciałbym dzisiaj mówić o tym, o czym śpiewał nasz chór. Chór mi przygotował tekst dzisiaj, nie wiem, czy świadomie, czy nie, ale śpiewali o tej niezwykłej nocy i ja chciałbym mówić dzisiaj o tej świętej nocy. Co to jest noc? No, ciemność, tak. Zastanawiałem się, pierwsza moja myśl, jak się mówi święta noc, cicha noc, święta noc. Co to jest noc? No z jednej strony tu brat mówi ciemność, tak, to jest ciemność, no ale z drugiej strony w tym samym czasie w Ameryce mają jasno. To jest takie, że kiedy czasami gdzieś wyjeżdżam i ja mam bardzo miłe popołudnie, siedzę sobie na słoneczku i piszę do mojej żony SMS-a, ona mi odpisuje, my już idziemy spać. Takie dziwne, myślę. Prawda? Ziemia jest okrągła. Co to jest noc? I wiecie, definicja nocy jest taka, że noc to jest część doby, gdy słońce jest niżej niż horyzont. To jest noc. I w jedną noc, kiedy na naszym świecie, kiedy w krainie, w której żyjemy, kiedy w miejscu, które zamieszkujemy, robi się ciemno, ludzie śpią, to my często wiemy, że tam w tej ciemności, gdzie patrzymy za oknem, nie zawsze, nie wszyscy dobrze śpią, nie wszyscy są szczęśliwi i nie wszyscy są nieszczęśliwi. Jedni mają najbardziej wspaniałe noce swojego życia, inni najbardziej koszmarne noce swojego życia. Często, kiedy przychodzi mi nocować w dużym mieście, jakiś czas temu spałem w pewnym hotelu, gdzie podchodzę do okna, to było kiedy wyjechałem, pamiętacie, usługiwać Słowem Bożym na Kostarykę, w San Jose, mieszkałem w hotelu bardzo wysoko w górach, a w dole, w dolinie widziałem całe miasto San Jose. I pamiętam, wieczorem stałem, patrzyłem w dół i po prostu tysiące, tysiące, setki, tysiące świateł. I pomyślałem sobie, tyle ludzi, a to tylko jedno miasto. Tyle różnych losów, tyle różnych szczęść, nieszczęść, tragedii, radości, łez i śmiechu. Tyle ludzi. Jedna noc, o której dziś chcę mówić. Jedna noc to dużo i mało. Wiecie, w nocy wiele może się zmienić. Dzisiaj chciałem powiedzieć o niezwykłej nocy. Tak to jest z nocą, że czasem, kiedy wstaje świt, wszystko już jest inne. Wszyscy, którzy tu siedzimy, mieliśmy takie noce, które przejdą do naszej pamięci jako szczęśliwe, niezwykłe. Noce, kiedy urodziło nam się dziecko. Noce poślubne, noce pełne tajemniczości, miłości, radości, ale też często wielu z nas pamięta noce tragiczne, noce, kiedy musieliśmy wzywać ambulans, karetkę, noce, kiedy odszedł ktoś, kogo kochaliśmy. Różne noce, ja pamiętam noc, grudniową noc, kiedy padał ogromny śnieg, a my biegliśmy po śniegu, najpierw na daleko, gdzieś jakieś 2 kilometry od domu, do najbliższego telefonu zadzwonić, że mój tata nie oddycha, że ma zawał serca, ale słuchawka była urwana, telefon nie działał. Pobiegliśmy do szpitala, 80. lata, ciemne ulice, ogromne mrozy, śnieg. Zanim znaleźliśmy karetkę, zanim dojechaliśmy do domu, mój tata dawno nie żył. I to też wszystko była noc. Lekarz stwierdził zgon. 27 grudzień, 1:27. Są różne noce. Czasami, kiedy wstaje świt, wszystko już jest inne. Nic nie jest takie jak wczoraj. I to może być, jak powiedziałem, radosne albo dramatyczne. Wiecie, Biblia opisuje nam sławne noce i historia opisuje nam kilka sławnych nocy, zanim powiem kilka słów o tej, którą chciałbym dzisiaj zbudować was, którą chciałbym zachęcić was do wiary, do modlitwy, do głębszego studiowania Słowa Bożego. Pamiętacie tą noc w Babilonie, kiedy w jeden dzień ludzie kładli się spać w wolnym kraju, w kraju, w którym każdy mógł czcić Boga tak, jak chce, tak jak my mamy dzisiaj, a kiedy obudzili się rano, okazało się, że stoi wielki złoty posąg i już nikomu nie wolno modlić się do niczego innego, tylko do tego złotego posągu. To wtedy czytamy tą niezwykłą historię o młodych ludziach, którzy postanowili nie zgiąć swoich kolan. W jedną noc wszystko się zmieniło. Ale później w 539 roku czytamy o ostatniej nocy w Babilonie. Pamiętam, głosiłem tutaj to słowo z Księgi Daniela. Kiedy 539 lat przed przyjściem Pana Jezusa do Betlejem, jeden z królów, główny władca Babilonu, zostaje pokonany przez armię asyryjską. A wicekról, czy drugi król, jak wolicie, Belsazar, ma pijacką ucztę w Babilonie, używając naczyń ze świątyni. I pojawia się ta ręka, która zaczyna pisać ten napis Mene, Mene, Tekel, Upersin, ostatnia noc w Babilonie, kiedy wstał świt, jednego z największych imperium już nie było. Medopersowie przejmują władzę nad światem. Pamiętam z historii noc, która wstrząsnęła mną. Noc z 9 na 10 listopada 1938 roku. W Niemczech wiele rodzin położyło swoje dzieci spać 9 listopada. 1938 rok, rok przed wybuchem II wojny światowej, rok przed atakiem na Polskę, rok, w którym straszne rzeczy działy się w Czechosłowacji. W tym czasie w Niemczech wiele żydowskich rodzin kładzie dzieci spać, nie wiedząc, że kiedy obudzą się rano, wiele z nich już nie znajdzie żywego taty, żywej mamy, żywych dzieci. Noc zwana nocą kryształową, od rozbitych szyb, od płaczu i krzyku. Noc, która wstrząsnęła światem, w tą noc faszyści zrobili pogrom żydowski w Niemczech. Noc, która całkowicie zmieniła sposób patrzenia na antysemityzm, na to, co działo się w Niemczech. Wiecie, były takie noce, różne noce, były takie historie i dla narodu Bożego w Biblii możemy przeczytać, już jedną wspomniałem z Księgi Daniela, czy dwie nawet wspomniałem z Księgi Daniela, ale była też taka noc, gdzie w Egipcie Pan powiedział do swojego narodu, aby posmarować odrzwia krwią, ponieważ w tą noc Pan przejdzie przez tą ziemię. Była to noc, która stała się symbolem dla nas, dla całego Kościoła, aby odrzwia Twego serca były zawsze pod osłoną krwi baranka, ponieważ przyjdzie dzień, kiedy Duch Święty w mgnieniu oka zabierze to, co Jego, ponieważ przyjdzie dzień, kiedy sąd Boży dotknie tego świata i Bóg powiedział tam, proroczo zapowiadając to, co będzie widział, kiedy patrzy na Jezusa, gdy zobaczy krew, ominę ten dom. Dzieje apostolskie uczą nas, że pod osłoną tej krwi baranka pierwszy Kościół odnosił wielkie zwycięstwo. To była ta noc w Egipcie, kiedy o północy powstał krzyk i płacz całego Egiptu. Były inne noce, noce, które zadziwiały, kiedy uczniowie na łodzi o czwartej straży nocnej, jak mówi Biblia, zobaczyli go kroczącego po wodzie. Kiedy patrzyli, a Jezus szedł sobie po wodzie, kiedy zastanawiali się, co to może znaczyć, ale potem, kiedy Duch Święty im objawił, że On jest Bogiem, że On jest Synem Bożym, zrozumieli, co Jezus mówił, kiedy stał na wodzie. Jezus mówił, świat, na którym wy żyjecie, jest tylko podnóżkiem moich stóp. Jestem Panem, jestem Królem. Mówił, każdy Jego krok, każde Jego słowo wskazywało, skąd przyszedł, na Jego Królestwo. To nocą Jezus w Getsemane modlił się. To nocą Jezus w Getsemane myślał o Tobie i o mnie. To nocą Piotr zaparł się Jezusa. To nocą powstał krzyk, że nadchodzi oblubieniec. A więc zobaczcie, noc była na różny sposób pojmowana. Wiecie, noc w literaturze, w poezji, w Biblii ma bardzo duże przesłanie. Noc nie była tylko nocą. Noc jest też symbolem czasami nie tylko tego, co romantyczne. Noc bywa symbolem strachu, symbolem samotności, symbolem ciemności. W 54 roku, nie wiem na ile znacie polską poezję, ale w 54 roku umiera córka polskiego poety, lewicowca. Jedni go mają za komunistę, inni mówią, że to socjalista. Nieważne, w każdym razie wielki polski poeta Władysław Broniewski traci swoją córkę 1 września 54 roku, umiera i wtedy pisze ten wstrząsający wiersz o nocy i pisze, ta noc straszliwym straszydłem usiadła na mnie i kracze, wyrwę się, urwę jej skrzydła, wyrwę się, wyrwę rozpaczy i rozpacza. Broniewski nie znał Boga, Broniewski znał wódkę, jego życie stacza się w coraz większy alkoholizm. Są różne noce w historii ludzi. Ja chcę dziś powiedzieć o nocy, która właśnie dlatego te wszystkie noce wam opisałem, aby wam powiedzieć, że nie bez powodu jest nazwana nocą świętą. Chcę powiedzieć wam dziś o świętej nocy. Wiecie, słowo święty bywa czasami przez nas źle rozumiane. Ja wiem, że ci z was, którzy są wierzący, wiele, wiele lat rozumią znaczenie słowa święty, ale czasami w religii słowo święty wydaje się ludziom, że słowo święty oznacza obiekt czci. Czci godzien jest tylko jeden. Święty Bóg i nic więcej. Słowo święty, możemy zamiast słowa święty używać słowo oddzielony. Święty znaczy po prostu oddzielony. Święte może być to, co oddzielimy dla specjalnego celu. Na przykład tutaj leży śpiewnik któregoś z naszej orkiestry, z braci. Ten śpiewnik może być święty. Jeżeli go oddzielimy, wydzielimy go dla szczególnego celu, wydzielimy go dla szczególnej rzeczy, to oznacza słowo święty. Święty nie oznacza jeszcze, że do tego się trzeba modlić. To oznacza, że to jest wydzielone. Bo ten, do którego się modlimy, jest tylko jeden. Bóg, jeszcze raz powtarzam. A więc chciałbym dziś powiedzieć o nocy świętej, czyli nocy wydzielonej. Nocy, którą Bóg oddzielił, którą Bóg przewidział. Od tysięcy lat miał to w swoim sercu. Wiecie, od tysięcy lat Bóg pielęgnował to w swoim sercu, przygotowywał. I kiedy przyszedł właściwy czas, kiedy była ta ludzka potrzeba, kiedy potrzeba chwili brzmiała jak pytanie, kto pójdzie, wtedy w Syn Boży, tam w chwale Ojca wstał i powiedział, ja idę. I urodził się, i wcielił się Bóg żywy, i przyszedł w ciele jako malutkie dziecię. Chodził tak, żył tak, zmartwychwstał tak, zwyciężył tak. Święta noc, którą o tym czasie ludzie wspominają, która inspiruje poetów, marzycieli, teologów, historyków i mam nadzieję, że i was. Dzisiaj brat, który prowadził nabożeństwo, czytał ten werset z Izajasza 9:1, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Sam ten werset nasuwa nam jakąś ciemność, w której zaświeca się światłość. Wszyscy wiemy i nie trzeba nam tłumaczyć, a jak ktoś nie wie, to proponuję eksperyment w domu, że jak jest ciemno, to trudno się chodzi i łatwo o coś zahaczyć. Im mniej znamy miejsce, w którym jesteśmy, tym trudniej chodzić, kiedy ciemno, prawda? Jeszcze póki znamy nasze mieszkanie, to jako tako przejdziemy, kiedy nie świeci, a i wtedy potrafimy się potknąć i wtedy potrafimy się w coś uderzyć. A co dopiero chodzić w ciemności, gdybyśmy nic nie znali, przyszłości nie znamy, nie wiemy, dokąd nasze życie idzie, a trzeba nam iść, dlatego iść nie można po ciemku. Chciałbym teraz przejść do Słowa Bożego, które nam coś więcej powie o tej niezwykłej nocy. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza, do drugiego rozdziału, do tego sławnego rozdziału, który się w tym czasie chyba wszędzie czyta. My się do tego dostosujemy i też przeczytamy. Zobaczymy, co Pan Bóg chce nam powiedzieć, czym możemy złożyć przed światem świadectwo, czym możemy być zainspirowani przez Słowo Boże. Od 8 wersetu, drugi rozdział Łukasza chciałbym przeczytać. Przeczytajmy do 14 wersetu. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących, chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Amen. Myślę, że takie najważniejsze słowa, pierwsze, ale może nie są głównym przesłaniem, ale są najważniejsze i dają sens całemu przesłaniu tego fragmentu Słowa Bożego, to są słowa, które powinny nam się rzucić w oczy. To jest narodził się wam. Narodził się wam, czyli narodził się nam. Nie narodził się religii, nie narodził się dla kogoś tam, narodził się wam, narodził się nam Zbawiciel. To nie jest wiadomość taka, jak pokazują w wiadomościach wieczornych w telewizji, którą jutro dziennikarze i politycy jakoś rozwiążą, to jest wiadomość, na którą trzeba zareagować sercem. Narodził się wam, powiedział do pasterzy anioł. Narodził się wam Jezus, mówi Słowo Boże. Dlatego zwróćcie uwagę też, że to, co czytaliśmy, nie jest fragmentem księgi jedynie historycznej, chociaż Ewangelie też są księgą historyczną, ale to gdzieś tam w którejś dopiero kolejności, ale to, co czytałem, jest fragmentem jakiej nowiny? Dobrej nowiny. Cała Ewangelia, chociaż jak czytamy niektóre fragmenty, to zastanawiamy się, gdzie tu dobra nowina, ale cała Ewangelia znaczy dobra nowina. Ewangelia jest dobrą nowiną i czytamy fragment dobrej nowiny. Narodził się wam, narodził się nam, narodził się dla ciebie Pan Jezus. Wiecie, wiele lat człowiek czekał na ten świt. Minęły tysiące lat, gdy zaczął się wieczór i zapadła noc nad krainą mroków, o której pisał Izajasz, którą widział, jak Bóg to rozwiąże. Minęły tysiące lat, jak tak naprawdę zapadła ciemność. Bo kiedy Bóg mówi o krainie mroku, nie mówi o krainie, w której po prostu tylko była zwykła, astronomiczna, taka o noc. Światło zaczęło gasnąć dużo wcześniej. Tysiące lat wcześniej Adam i Ewa popełniają straszliwy błąd. Zamiast Bożą pewność wybierają niepewność grzechu. Zamiast ufność Bogu wybierają wiedzieć. I zaczyna zapadać wielka, wielka, głęboka noc. I tracą światło dnia. To światło coraz bardziej przygasza. Kiedy czyta się Stary Testament od samego początku, człowiek widzi najpierw, jak to światło przygasza w ogrodzie Eden, zostają wypędzeni, a potem mamy wrażenie, że Kain, zabijając Abla, do końca wyłącza ostatnią małą lampkę i nad światem zapada totalna ciemność. Od tej pory tylko nieliczni mają światło Boże. Od tej pory świat pogrąża się w coraz większym gwałcie, rabunku i morderstwach. Tylko nieliczni zaczynają widzieć, kim naprawdę jest Bóg. Dochodzi w końcu do tego, że już tylko jednego człowieka Bóg uznaje za sprawiedliwego, Noego. A potem wiele razy przez historię całą narodu Bożego nieliczni widzą, większość niczego nie widzi. Nad światem naprawdę zapada wielka mrok i brakuje światła. I dzisiaj czytamy, dziś przeczytałem z Ewangelii Łukasza o tym, jak wstał świt, o tym, jak ci, którzy mają otwarte oczy, mogą zobaczyć, że wschodzi światło, że zaczęło się dziać coś, co nadal się dzieje. Czas łaski trwa. Nadal czekamy na ponowne przyjście Pana. Człowiek zawiódł we wszystkim. Człowiek zawiódł w miłości, posłuszeństwie, prawie. Człowiek zawiódł nawet w byciu człowiekiem. Tak niewiele potrafimy, że nawet ludźmi nie potrafimy być tak, jak należy. Człowiek zawiódł we wszystkim i Bogu już zostało tylko jedno. Albo na zawsze ten świat zlikwidować. Jednym ruchem Bożego palca sprawić, żeby zamienił się w zieloną mgłę i rozpuścił całkiem gdzieś w kosmosie, a potem znikł. Albo jeszcze było drugie wyjście. I Bóg je wybrał z powodu miłości. I Bóg zdecydował się na to drugie wyjście. I tak umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg tak umiłował świat, że w Betlejem urodził się Pan Jezus. Kiedy człowiek we wszystkim zawiódł, Bóg tak umiłował świat i miał jedno jedyne wyjście, które nazywa się Jezus Chrystus. Wiecie, Bóg posłał nam przez Niego możliwość doświadczenia światła. Myśmy się tak przyzwyczaili do biblijnego języka, że czasami nie słyszymy tego, co się mówi. Ja się nie dziwię, że bibliści, ci znawcy Słowa Bożego mówią, że Biblię powinno by się było tłumaczyć co 25 lat. Wiecie, fachowcy, teolodzy mówią, że co 25 lat powinno być nowe tłumaczenie Biblii. Tłumacze powinni na nowo je tłumaczyć, dlatego że język się zmienia. Jeśli na przykład bym przyniósł wam Biblię Brzeską, czyli starą polską Biblię, albo Biblię Jakuba Wójka, to wiecie, nie wiem, czy nasza młodzież zrozumiałaby wszystko, a myślę, że starsze osoby też by miały problem ze zrozumieniem wszystkiego. Chociaż to ciągle byłby niby nasz język. Bo człowiek się przyzwyczaja i tak samo przyzwyczajamy się do języka chrześcijańskiego. I czasami, żeby Kościół był skuteczny na tym świecie, to musimy umieć nasz chrześcijański język zmienić. Bo się, wiecie, po latach człowiek tak przyzwyczaja, że idziemy potem na świat i mówimy ludziom, że chodzimy pod osłoną krwi baranka. A taki przycięty człowiek patrzy na nas, co chodzisz, w czym chodzisz? On nie wie, o czym ty mówisz. I podobnie jest w naszym chrześcijańskim życiu, że przyzwyczajamy się do słów i takim jednym ze słów, do których się przyzwyczailiśmy, jest na przykład miłość, prawda? Czy jak w kościele powiesz miłość, to wszyscy... Mniej myślimy niż, jak powiem, miłość, niż gdybym na przykład powiedział Coca-Cola. Wtedy wszyscy zaczynają myśleć. Bo przyzwyczailiśmy się. I podobnie takim słowem, do którego się przyzwyczailiśmy, jest światłość. Bo śpiewamy o światłości. Mówimy sobie, że światłością świata jesteśmy. Wiecie, dlatego się przyzwyczailiśmy, bo tak naprawdę często tej światłości nie używamy. To jest tak, jak przyzwyczajamy się w domu do tego, że mamy w domu światło, prawda? Wiecie, gdybyście mieli jakąś możliwość ze średniowiecza na przykład, powiedzmy z roku 1270, o, takie przełomowe lata, końcówka lat 1200. Straszne rzeczy się działy na świecie wtedy. Historycznie świat był wstrząsany, ludzkość żyła w wielkiej biedzie i trudzie. Wiele wojen szarpało światem. Gdybyście wzięli z tamtego czasu człowieka i wprowadzili do waszego mieszkania, to on by pomyślał, że jesteście królem. Gdyby zobaczył waszą sypialnię, waszą łazienkę, pomyślałby, że jesteście władcą, prawdopodobnie największym, jakiego spotkał. Gdyby zobaczył, że wchodzisz do łazienki, naciskasz, cyk, świeci, cyk, gaśnie. Wiecie, myślę, że cały dzień by migał i nie mógłby się nadziwić. A wy byście się śmiali, tak jak teraz się śmiejecie. Bo się przyzwyczailiśmy. Bo nam się wydaje, że światłość jest czymś takim normalnym, ale wystarczy, że gdzieś na przewody zwali się drzewo, a wszyscy biegną, Zbysiu, włącz generator, bo mamy ciemno. A wszyscy biegną i mówią, gdzie są świeczki, gdzie są zapałki, jak ja to znam na pamięć, kiedy gasło światło po całym domu. Ty, gdzie te zapałki? Zawsze tu były. Ja nie brałem. To jak nie brałeś, to gdzie są? Zawsze tu były. A spokojnie głosowałem, mamo, nie ma światła. Przyzwyczailiśmy się, że mamy światło. Ale kiedy gaśnie światło, czujemy w domu, że go nie mamy. Kiedy duchowo gaśnie światło, czasami tego od razu nie zauważamy, ponieważ przyzwyczailiśmy się do religii, a często zapominamy o życiu. Jezus przyszedł zapalić światło, żebyście nie musieli się potknąć, żebym ja i ty, żebyśmy się nie potykali. Wiele, wiele lat człowiek czekał na to światło. Jak posłuchacie niektórych świątecznych pieśni, one mówią, że wiele lat oczekiwano na Niego. Bóg posłał swojego Syna, aby zrobiło się jaśniej, aby to, co złe, zostało oświetlone jako złe. To, co dobre, aby zostało oświetlane jako dobre. On jest Słowem, a Słowo Twoje jest pochodnią moim nogom. Jest światłem dla moich ścieżek, mówi Słowo Boże. Słowo Boże oświetla, mówi nam jak iść. Innymi słowami mówi nam w Bożym świetle, aby chodzić, bo w Bożym świetle widać, co naprawdę jest dobre, a co złe. Bez Bożego światła człowiek nie wie, co jest dobre, a co jest złe. By to się stało, Bóg przyszedł w ciele na świat, stał się nam bratem, przyjacielem, współtowarzyszem. Stał się tym, który powie, jak iść, jak myśleć, jak czuć, jak trzeba zmienić. Tym, który obrócił się do swoich uczniów i powiedział, pójdźcie za mną, ja wam pokażę, jak iść. Oni najpierw myśleli, że to jest wielki przywilej, że będą mogli za nim iść, bo myśleli, że on im pokaże po prostu, do jakiego miasta iść, że on im pokaże, w jaki sposób właściwie się modlić, że on im pokaże, w jaki sposób obchodzić święta i w jaki sposób interpretować Biblię, ale on im pokazał, jak żyć, jak się trzeba zmienić, pokazał im, jak żyć, jak umrzeć i pokazał im, jak żyć, żeby gdy się nawet umrze, ciągle dalej żyć i zmartwychwstać. On im pokazał, że naprawdę spotkanie z Jezusem to nie jest zmiana na niedzielę, na święta, ale że to zmiana na całe życie, na to, w jaki sposób myślimy. Od tej pory ci, którzy go spotykają, zaczynają czuć wobec świata to, co czuje Bóg. Pozostawiają swoje plany. Kiedy człowiek spotyka Jezusa, zostawia swoje plany, zostawia swoje zemsty, zostawia swoje rany, zostawia swoje ścieżki, bo nareszcie wie, którędy ma iść. Tej nocy w ciemności Bóg zapalił nam światło, aby iść. Wiecie dlaczego? Potrzebujemy światła Jezusa, bo wąska jest ta droga i wąska jest ta brama. Po ciemku nikt do niej nie trafi. Kiedy jest ciemno, bardzo trudno trafić tam, gdzie prowadzi wąska droga. Po szerokiej jeszcze się łatwo idzie po ciemku, ale wąską prawie niemożliwe iść. Szybko się ją straci. I Bóg mówi, moja droga jest wąska, a brama moja też nie jest szeroka, a więc potrzebujesz światła. Potrzebujesz, aby ci oświetlić moje drzwi. Oto droga, prawda, życie w Betlejem. Od Betlejem do Golgoty i zmartwychwstania. Droga, prawda, życie. Droga, Jezus. Prawda, Jezus. Życie, Jezus. Jezus przyszedł we właściwym czasie. Wiecie, gdyby Bóg nie był miłością, mogło się zupełnie co innego stać, jak mówiłem. Wtedy mógłby zakończyć historię świata zamiast dawać syna. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg nie jest trawiącym ogniem nienawiści. Bóg jest ogniem trawiącym, ale Bóg jest też miłością. I jeśli patrzymy na Ewangelię w ten sposób, jako na dobrą nowinę i na to, że Bóg jest miłością, to nawet Boże sądy i nawet koniec świata i nawet wszystkie te rzeczy, które ludziom się wydają na tym świecie straszne, które opisuje Biblia, nam zaczną się wydawać nie takie straszne, ponieważ zobaczymy, że wiele tych rzeczy Bóg robi po to, aby naród Boży ocalał, aby Jego resztkę uratować, aby nas sprowadzić do Jego krainy, do Jego królestwa, że to wszystko, co świat się trzęsie. Wiecie, ja znam ludzi, którzy mówią, nie lubię czytać Księgi Objawienia, bo tam takie straszne rzeczy są opisane. Dziwne, to jest tak, jakby ktoś powiedział, nie lubię czytać naszej historii, bo ciągle wszystko wygrywamy i nigdzie nie przegrywamy. Ja właśnie lubię czytać, jak wygrywamy, a wy? Szczególnie, wiecie, polska historia lubi martyrologię. Ja wolę poczytać o tym, jak ktoś wygrywa. Objawienie Jana jest księgą o tym, jak prawda wygrywa, jak się można tego bać. Jest księgą o tym, jak miłość wygrywa. Jest księgą o tym, co się dzieje tam, gdzie ludzie postanowili nie zapalić światła, gdzie ludzie postanowili żyć bez Jezusa, gdzie ludzie postanowili, że Bóg im jest niepotrzebny. Patrząc tak na Boga, zobaczymy, że Bóg nas nigdy nie straszy. Bóg nas zawsze chroni. Bóg nas zawsze chroni. Kiedy matka mówi do dziecka, uważaj, jak przechodzisz przez drogę, popatrz w lewo, popatrz w prawo i jeszcze dwa razy się obejrzy, to nie mówi mu tego po to, żeby się bało, tylko po to, żeby uważało. Kiedy Bóg nam mówi, że idą trudne czasy, straszne czasy, nie mówi tego po to, żebyś się bał, tylko po to, żebyś uważał. Bo mówi, jesteś we mnie, a ja w was. Jeśli jesteście w Chrystusie, to zło, żeby się was dotknąć, musi się najpierw dotknąć Jego. To jest tak, jak jeżeli macie na przykład kompot w słoiku, to żeby się dobrać do kompotu, musicie najpierw przejść jakoś przez ten słoik, czyli go trzeba otworzyć. Ale słoik się da otworzyć, a Chrystusa nie. Zło nie ma do was dostępu. Może coś zrobić naszemu ciału, Jezus powiedział. Ale mówi, bójcie się tego, który mógłby wasze dusze mogłyby ucierpieć. Tego się bójcie. I tutaj na pewno nie chodzi o diabła. Tu jest mowa o Bożej bojaźni. Bójcie się znaleźć poza miejscem światła. Bójcie się znaleźć poza miejscem Bożej miłości, poza miejscem Bożego działania. Wiecie, czytaliśmy dziś dwie wielkie prawdy. A więc pierwsza myśl, którą chciałbym, abyście dziś poszli do domu, to, że Jezus przyszedł dla was w świadomie przyjęty sposób. I jeszcze dwie wielkie prawdy chciałbym dziś powiedzieć, zanim zakończę. Dwie wielkie prawdy, które mówią o prawdziwym sensie świąt Bożego Narodzenia. I to może, to jest jak objawienie. To może przyjść do człowieka w upalną lipcową noc pośrodku lata albo w zimowy, grudniowy wieczór, kiedy wszyscy tak jak teraz mówią o tym i śpiewają. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. I to jest sens i to jest Boży cel tego, co mamy zobaczyć. I tak się stało. Zaczęło się w Betlejem, ale nie zakończyło się w Betlejem. To, co się w Betlejem zaczęło, ciągle jeszcze trwa i nie zakończyło się i nie zakończy. Ale jaki jest sens tego, co doświadczamy, co przeżywamy? Jest taki. Chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, czytamy? I ogarnęła ich bojaźń wielka. Tu są dwie rzeczy, które się im przydarzyły, które muszą się przydarzyć mi i tobie. Które mi i tobie koniecznie muszą się przydarzyć i się przydarzają, albo i nie. To już wasz osąd. Oto prawdziwy sens tego, jak Bóg chce, abyśmy przeżywali święta. Święta są dobrą rzeczą. Izrael miał wiele świąt. Izrael był narodem, który miał święta i potrafił te święta obchodzić. Kiedy Żydzi obchodzą jakieś święta, to zawsze te święta będą wskazywać na Boga i na niesamowitą Jego świętość, wyjątkowość, dobroć, łaskawość. I taki jest też sens prawdziwych świąt, które mogą w twoim życiu mieć miejsce w różnym momencie. Prawdziwy sens jest taki, aby zobaczyć prawdziwy stan siebie, człowieka bez Boga, że to jest ciemność. To pozwoli nam zrozumieć, dlaczego ludzie żyją tak, jak żyją. Czasami mamy pretensje do tego świata, jaki on jest. Ale powiedzcie, jak ci biedni ludzie mają żyć, jak wszyscy po ciemku chodzą? Jak mają widzieć, jeśli my nawet my nie zaświecimy? A więc sensem świąt jest to, co czytałem dzisiaj. Chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. Czas jest, byśmy zaczęli się modlić, aby chwała Pańska zaczęła nas oświecać. Naród Boży chwalił Boga modlitwami, pieśniami, zgromadzeniami, życiem, działaniem. A kiedy to czynił, chwała Pańska zaczynała go oświecać. W chwale Pańskiej ludzie zaczęli widzieć i ogarnęła ich też bojaźń wielka. Same chwały niczego nie zmieniają, potrzebna jest jeszcze bojaźń. Ale kiedy chwała i bojaźń idą razem, mamy prawdziwe chrześcijańskie życie. Przebywanie w Bożym świetle i bojaźń Boża powodują, że możemy żyć inaczej. Wiecie, ślepy ślepego nigdzie nie zaprowadzi. Ktoś musi mieć światło. Kiedy idziemy nocą przez las, idzie się lepiej z kimś, kto ma latarkę, kto ma światełko. Kiedy nas dwóch nie ma, to nigdy nie wiemy, który z nas się wywróci. Ale kiedy chociaż jeden zaświeci, to potrafi całą grupę przeprowadzić. Kiedy jeden człowiek zaczyna naśladować Jezusa, wielu zaczyna widzieć dobro. Wiecie, kiedy Izrael mówił te słowa, które czytał tu dzisiaj brat i ja, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Wiecie, co Izrael widział? W naszych czasach ludzie może myślą, że kiedy Izajasz mówił te słowa, to widział, nie wiem, bombki, choinkę, jakieś łańcuszki i światełka. Nie. Gwarantuję wam, że to nie było to, co widział. Wiecie, co on widział w tym czasie? Widział naród staczający się w pogaństwo, niewiarę. Widział Boży naród wybrany, żeby być świadkiem, który całkowicie zapiera się Boga. Widział, jak się ziemia trzęsie, Imperium Asyryjskie maszerowało wprost na Boże ziemię. Na ziemię, którą Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba dał dla swojego narodu, dał im prawa, które oni sprzeniewierzyli, odwrócili się. Dał im swoją chwałę, od której się odwrócili do bożków i do świątynek. Nad narodem zapadła ciemność. Nie wtedy, kiedy armie Imperium Asyryjskiego zaczęły podchodzić pod ich miasta, ale wtedy, kiedy Bóg zobaczył ich plecy, kiedy ich serca odwróciły się od Pana, kiedy jeszcze wszystko było dobrze, kiedy zabijali proroków, którzy wzywali ich do sprawiedliwości, odrzucając Boże usprawiedliwienie. Wtedy zaczęła zapadać ciemność i wtedy Izajasz zaczął prorokować. W straszliwym czasie obce armie maszerują na ich kraj. Wydaje się, że nie ma już żadnej nadziei. Nad ich ziemią jest groźba całkowitego zniszczenia narodu. I Boży naród wchodzi w najciemniejszą noc tamtych czasów w swojej historii. I lud zaczyna iść ciemności. Ale ta ciemność nie przyszła przez to, że przyszli wrogowie. Każda ciemność najpierw zaczyna się w ludzkim sercu. Kiedy patrzysz na dom, z którego odchodzi tata i zostawia swoje dzieci, także mama się musi nimi zajmować. To ciemność nie przyszła wtedy, kiedy odszedł tata, ale wtedy, kiedy w serce taty przyszła ta bezbożność. Oglądaliśmy ostatnio reportaż z domu dziecka. Wiele dzieci na święta nie ma do kogo pójść. Wiele tych dzieci, kiedy ich pytano, co by chciały na święta, chciałyby dom. I nie myślą o domu w sensie dach i ściany. Chciałyby mamę, chciałyby tatę. Kiedy reporterzy dziennika chodzili po szpitalu i pytali, jakie ludzie mają życzenia, ludzie nie mówili, że chciałbym Porsche, a ja Ferrari, a ja chciałbym 100 tysięcy. Ludzie mówili, chciałbym być zdrowy, chciałbym pokonać raka, chciałbym wrócić do domu. A tak naprawdę wszyscy oni mówili, chciałbym, żeby na nowo zaświeciło się światło. Bo jest straszna ciemność, nie wiem, po co żyję. Nie wiem, po co chodzę. Kiedy niedawno w Polsce nastolatka, 13 lat, popełniła samobójstwo. Kiedy patrzy na dziennikarze potem i wiadomości, i prasa na jej życie, na to, jak żyła w upodleniu, w alkoholizmie, na dom pełny dymu z nikotyny, pełny alkoholu, to jedynym jej pragnieniem było, żeby kiedyś zaświeciło się światło i straciła nadzieję, że gdzieś jest jakieś światło. Izrael, kiedy Asyryjczycy weszli na jego teren, to nie był dzień, kiedy zapadła noc. Chcę, żebyście to zrozumieli. Noc zapada wtedy, kiedy twoje serce odwraca się od Pana. Tylko często widzimy to dopiero wtedy, kiedy efekty tego nas uderzają. Bo często żyjemy jeszcze z rozpędu. Dzisiaj wiele narodów Europy jest błogosławionych przez swoich dziadków i pradziadków. Bo oni byli tymi, którzy nieśli przebudzenie, światło Ewangelii, zbudowali kościoły, zbudowali wspaniałe świadectwo swojego życia. Dzisiaj ich praprawnukowie odwracają się od tego. Kościoły są przerabiane na sale gimnastyczne, na kluby kung fu albo jogi. Umierają, a ich dzieci mówią, przecież nam nie jest źle, jesteśmy błogosławieni. Jesteście, bo zgasło światło, ale ciągle jeszcze na wyciągnięcie ręki macie błogosławieństwo ojców, ale i to wkrótce się skończy. Chcę wam powiedzieć, ciemność do waszego domu nie przyjdzie wtedy, kiedy przyjdzie do niego zło, ale wtedy, kiedy pierwszy raz przyjdzie w wasze serce, a dopiero potem przyjdzie zło. To jest to, co Izajasz był świadkiem. Ale mimo to, mimo że Asyria weszła, mimo że nad narodem zapadła ciemność, prorok mówi, że jednak w krainie mroku będzie świecić światło, że będą oglądać światło, bo wiecie co, jest jeszcze jedna rzecz. Bóg niesamowicie kocha swój naród, którego częścią jesteście. Te słowa są głębsze, ponadczasowe. Ja nie chcę powiedzieć, że Boża miłość nie patrzy na zło, ale Boża miłość próbuje zapobiec złu, próbuje usunąć zło. I to jest to, co się stało od Betlejem do Golgoty. To jest to, co Izajasz zobaczył w Bożym sercu, kiedy w 53 rozdziale prorokował o tym, co się stanie z Synem Bożym. Końcem nocy nie będzie światowy pokój. Nie będzie to, kiedy wygrasz milion albo 10 milionów na loterii. Nie będzie załatwienie naszych spraw albo inne ludzkie życzenia. Końcem tej nocy będzie, jeśli zobaczymy światło z Golgoty, końcem tamtej nocy, za czasów Izajasza było, kiedy król Hiskiasz wziął listy od władców Asyrii, padł przed Bogiem i zaczął wołać do Boga jedynego. Mówił, Boże, myśmy zgrzeszyli, zobacz, dokąd myśmy doszli. Zobacz, co myśmy narobili z naszym życiem. Ratuj twój naród. I co Bóg zrobił? Uratował swój naród. Znowu zaświeciło się światło. I kiedy tylko zaczęło jasno świecić, oni znowu zaczęli się od niego odsuwać. Kończąc powoli, chcę wam powiedzieć, że może na tym świecie zrobi się jeszcze ciemniej. Nie wiem, ile lat jeszcze będziemy mogli tak się spotykać i w takiej wolności głosić Słowo Boże. Dzisiaj w wielu miejscach na świecie ludzie nie mogą się tak spotkać. I chcę wam powiedzieć, tych miejsc nie jest mniej niż 10 lat temu. Jest więcej niż 10 lat temu. Gdybyście zrobili sobie mapę prześladowań i nielegalności Kościoła, to ta część, gdzie coraz więcej nie wolno się modlić, rozszerza się. Może na tym świecie zrobi się jeszcze ciemniej, Ale chcę wam powiedzieć dobrą nowinę, bo ja jestem tutaj po to, żeby robić dobrą nowinę. Czy głosić dobrą nowinę, przepraszam, a nie robić wam stracha. Jestem tu po to, by dobrą nowinę głosić. Nie musimy się już bać. Mamy światło. Nie symboliczne. Betlejem nie jest jakimś symbolem światła. Ono jest miejscem, gdzie światło naprawdę przyszło na ten świat w ciele. Gdzie przyszedł Jezus, bo On jest święty, oddzielony i chce nas dla siebie oddzielić. Dał nam przykład, jak żyć, byśmy wstępowali w Jego ślady, w ślady Jezusa. Co musisz zrobić? Potrzebujesz cudu. Musisz narodzić się na nowo. Musisz cudownie narodzić się z pokolenia Adama, wrodzić się do pokolenia Abrahama. Nie możesz tego zrobić sam. Nie możesz tego zrobić przez zapisanie się do kościoła. Możesz to zrobić tylko wtedy, kiedy dzisiaj przed Bogiem wyznasz Mu swoje grzechy i poprosisz, żeby stał się Panem twojego życia. A potem, aby mógł być Panem twojego życia, musisz zacząć czytać, badać, zgłębiać Jego Słowo, aby mógł cię tym Słowem prowadzić. Na nic latarka, na nic światło, jeżeli go nie zapalimy w ciemności. Po co mi w domu woda, jeżeli nie będę się chciał kąpać? Po co mi w domu światło, jeżeli go nie będę chciał zapalić? Po co mi w życiu Jezus, jeżeli go nie chcę naśladować? Musisz go naśladować. Musimy cudownie urodzić się na nowo z Boga. Rozpoznać królestwo, dla którego naprawdę żyjemy. Nie jesteśmy powołani do lewicy, ani do prawicy. Nie jesteśmy powołani do partii tego świata i do awantur tego świata. Jesteśmy powołani dla królestwa nie z tej ziemi, aby ludziom mówić, że jest ciągle taki kraj, do którego nie ucieka się już na wschód, ani na zachód, ani na północ, ani na południe. Nasi dziadkowie, kiedy robiło się źle w Europie, mieli jeszcze ciągle wyjście, gdzie uciekać. Mogli uciekać na wschód, na zachód, na północ albo na południe. Potem jeszcze niedawno można było uciekać na zachód. Wkrótce będą z zachodu uciekać na wschód. Ludzie będą biegać jak szczury na tonącym statku. Kiedy statek tonie, to te stada szczurów biegną z jednej strony na drugą i nie mogą znaleźć wyjścia. Ponieważ z tego tonącego statku jest tylko jedno wyjście. Ratunkowa szalupa. Jeden ratunek. Kogoś, kto chodzi po wodzie. Jezusa, Syna Bożego. Ucieczka jest tylko do góry. Wkrótce nadejdzie nowy rok. Kolejny rok przejdzie do historii. Nie wiemy, jaki będzie. Chcę wam powiedzieć, to, co czytacie o Betlejem, od Betlejem do Golgoty, to nie symbol, to prawdziwe światło. To jest sens świąt. Światłość ich zewsząd oświeciła i bojaźń pojawiła się w ich sercach. Jeżeli czujesz, że znalazłeś światło, że wiesz, kogo naśladować, to z twojego serca zniknie strach. Jeżeli będziesz się bał żyć, to będziesz musiał się bać wszystkiego na tym świecie. Ale kiedy boisz się Boga, to niczego więcej na tym świecie bać się nie musisz. Człowiek bez bojaźni Bożej boi się wszystkiego. To mu trzynasty, to mu czarny kot, to mu nie tak gwiazdy poukładane i ciągle mu coś nie gra. Człowiek, który boi się Boga, nie ma tych problemów. A więc ku światłu. Pamiętacie, co powiedziałem zaczynając dzisiaj? Kto pamięta, co to była noc? Po co ja was nauczam, jak wy nic nie pamiętacie? Noc to znaczy, że słońce jest niżej niż horyzont. Może jesteś teraz w takim miejscu, gdzie słońce jest niżej niż horyzont. Wiesz, co to znaczy? Powiem ci to po ludzku. Słońce jest dalej niż możesz widzieć i niż widać światło. Wydaje ci się, że twoja choroba, sprawa z twoimi dziećmi, z twoim małżeństwem, z sytuacją w twoim życiu jest taka, że w ogóle nie widać horyzontu. Jest ciemno, ciemno, ciemno. Kiedy leci się samolotem nocą z Ameryki do Europy, leci się przez noc. Samolot startuje, jest jasno, potem spotyka się noc, robi się za oknem coraz ciemniej, ale noc mija dużo szybciej, ponieważ leci się 1000 km/h w tą stronę, a noc idzie w tą stronę. Mija się człowiek z nocą. Najpierw robi się szaro, bardzo szybko robi się ciemno, a potem, kiedy siedzisz przy oknie w samolocie, patrzysz i wszędzie jest ciemno, 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 ciemno. Ale chwilę później, parę godzin później dosłownie, na daleko na horyzoncie zaczynasz widzieć delikatne światło. I samolot z wielką szybkością zbliża się tam, skąd nadchodzi z wielką szybkością świt. Wszystko dzieje się szybciej. Tak jest, kiedy jesteś w Jezusie. Może dzisiaj jest ciemno, ciemno, ciemno. Chcę ci powiedzieć, On jest ciągle światłem. On ciągle prowadzi ku światłu. On cię wyprowadzi. Chciałbym się dziś o ciebie pomodlić. Chciałbym się pomodlić o tych z was, dla których te święta wcale nie były takie szczęśliwe z powodu nieszczęść, chorób, strachu, tragedii w rodzinie. Chciałbym, byśmy z całym zborem pomodlili się o ciebie. A może właśnie przechodzisz z nocy do świtu. Chciałbym, byś był tym, który chwali Boga. Który mówi, wyjesz, Panie, dziękuję Ci, że przeprowadziłeś mnie przez dolinę cienia śmierci. Wychodzę do światła, bo Bóg chce zaświecić światło. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Panie, cudowny Ojcze w niebie, chcę się dzisiaj modlić, abyś błogosławił w szczególny sposób tych, którzy tutaj cicho siedzą dziś na tym nabożeństwie, ale serce ich boli z powodu ich rodziny, żony, męża, taty, mamy albo dzieci, które zadają wielką ranę ich sercu. Proszę Cię dzisiaj o tych, którzy siedzą tutaj, ale martwią się w swoim sercu, za co będą dalej żyli, jak dalej sobie poradzą, jak rozwiążą problem, który wisi nad ich rodziną. Panie, jak dobrze, że Ty znasz każde serce. Jak dobrze, że Tobie nie musimy niczego tłumaczyć. Nie musimy Ci pisać niczego na piśmie i dawać instrukcji, co trzeba, co zrobić. Ale zanim człowiek powie słowo, Ty znasz już je całe. Proszę Cię, usłysz dzisiaj serca tych, którzy chcą zobaczyć chociaż małe światełko. Usłysz dzisiaj wołanie i modlitwę tych, którzy potrzebują, abyś oświetlił im drogę, bo czują, że obijają się, że upadają w ciemności i gdzieś całkiem potracili kierunek i sens. Proszę Ciebie, abyś posilił Twój Kościół, posilił Twoich ludzi i dał im dzisiaj zobaczyć świt, który nadchodzi. Dziękuję Ci, że jesteś światłem, że jesteś światłością. Dziękuję Ci, Panie, że mogę rozumieć, co to znaczy, że jest jasno. Oświetli to, co ciemne. Dotknij się tych, którzy się boją. Dotknij się tych, którzy wracają do domu i dalej nie wiedzą, w co wierzą i dokąd mają iść. Użyj niedoskonałych słów, które mówiłem, aby Twoja doskonała Ewangelia mogła dotrzeć do ich serca. Tobie chwała i cześć. Amen.